Poprosiliśmy o rozmowę dla serwisu bibliawiara.pl księdza profesora Józefa Kozyra, kierownika Zakładu Biblistyki Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Ksiądz profesor zainaugurował swoim wykładem 22 kwietnia w niedzielę multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie. Ksiądz profesorze, jak tak ksiądz profesor patrzy na cały plan tego przedsięwzięcia, czy widzi ksiądz jakieś szczególne dobro, jakieś szczególne rzeczy warte podkreślenia, warte wyakcentowania?
No, cały projekt jest na pewno ciekawy i ważny, jako że teraz z tym zresztą nową ewangelizacją jest rokiem wiary, a więc trzeba starać się dotrzeć ze Słowem Bożym do każdego. I właśnie forma multimedialna jest jak najbardziej wskazana, żeby różnymi drogami docierać. Internet, radio, słowo drukowane, czy to w gościu, w tych dodatkach gościa, znaczy jeszcze w osobnym periodyku. To wszystko jest bardzo istotne. Jeszcze w tych formacie MP3 jakoś, nie wiem, czy to już funkcjonuje, bo to na razie jeszcze
tak,
może...
Tak, już nagrania również w formie dźwiękowej są zamieszczane.
W formie dźwiękowej są, ale czy MP3?
No to jest forma dźwiękowa.
No tak, tylko że
w formacie MP3.
Jest kwestia możliwości przegrania wtedy sobie na... Tak.
Tak, można odsłuchać bezpośrednio ze strony internetowej, a można przegrać na odtwarzacz i przenieść gdzieś
tam. Przegrania sobie jeszcze dodatkowo, żeby sobie słuchać w czasie, kiedy jest ten czas dogodny dla kogoś, czy to w samochodzie, czy gdzieś, prawda, bo tych odtwarzaczy jest sporo. A więc myślę, że sama forma właśnie jest tu ważna. No i jest teraz też kwestią, jak, bo ten kurs wstępny, który jest zaprogramowany na okres przedwakacyjny właściwie.
Tak, 10 tygodni ma trwać.
Tak, on też ma jakoś wprowadzić w czytanie Pisma Świętego, w słuchanie tego Słowa Bożego, w zrozumienie Słowa Bożego. No i potem ten cały kurs taki zasadniczy jest zaprogramowany, no wstępnie też właściwie, bo to jest ta część pierwsza Starego Testamentu według tego podziału żydowskiego, a więc jako Tora Mojżeszowa. No i to jest też tak dość gruntownie zrobione, bo na każdą księgę są
8
wykładów. 8 wykładów według takiego samego cyklu. To jest też ważne, żeby ten schemat był jakoś ten sam, żeby się uczestnicy, czy słuchacze, czy ci, którzy chcą korzystać, nie zagubili w tym wszystkim, bo to na pierwszy rzut oka i w takim pierwszym zetknięciu jest dość skomplikowane, tak się to może wydawać. A więc trzeba się z tym oswoić. To jest też ważne.
Miejmy nadzieję, że wykładowcy sobie poradzą z taką formą przekazu, żeby nie było to za bardzo naukowe, ale żeby dotarło.
No właśnie, teraz jeszcze jest kwestia, no tak, bo ten pierwszy, bo jeszcze jest tam lectio divina, jako ta praktyczna sprawa. Już w naszej diecezji ta lectio divina była propagowana wcześniej, czy to tu w katedrze, w krypcie katedry, czy w innych kościołach. No a teraz przy tym multimedialnym studium biblijnym, Biblikum Śląskie, też to ma być kontynuowane, jako że ta forma modlitewnego spotkania ze Słowem Bożym jest szczególnie cenna. To, co podkreślałem też w tym wykładzie wstępnym, bo na to zwrócił uwagę wyjątkowo dużo, na ten temat się wypowiedział papież Benedykt XVI w tym najnowszym dokumencie biblijnym, a więc skoro on tyle miejsca poświęca i z wyjaśnieniem tej metodzie lectio divina, starożytnej metodzie czytania Pisma Świętego, które było praktykowane przez zakonników, przez mnichów, a my dzisiaj właśnie też to mamy zrobić, czyli tutaj przy tym trzeba zwrócić uwagę, że trzeba znaleźć sobie czas.
No, mnisi mieli trochę łatwiej.
No, ale to znaczy, wcale to tak nie jest, że mieli łatwiej, bo zawsze można ten czas czymś innym zająć. I tu jest kwestia planowania czasu. I tutaj skoro to jest rok wiary, prawda, skoro to jest nowa ewangelizacja, to my musimy zwrócić uwagę na to, że dla Pana Boga, czyli właściwie dla siebie, musimy mieć więcej czasu. Bo w praktyce to nie my robimy łaskę Panu Bogu, tylko my korzystamy z łaskawości Pana Boga, że On do nas przemawia, że On nam chce pomagać, właśnie, że chce z nami rozmawiać, że daje nam wyjaśnienia, my możemy stawiać pytania, no bo to jest modlitwa, nie? I to jest niesamowicie ważne, żebyśmy po prostu zdobyli troszeczkę nową mentalność. To jest to nawracanie się, prawda? Metanoia, czyli zmiana myślenia. My ciągle myślimy, że to my robimy łaskę Panu Bogu. To już i Jan Paweł II bardzo często podkreślał, i teraz Benedykt XVI podkreślają, że jak my idziemy do kościoła na mszę świętą, to nie dlatego, że łaskę robimy Panu Bogu, tylko możemy skorzystać z tej łaskawości Pana Boga, tak samo ze wszystkich innych sakramentów i tak samo właśnie z czytania i słuchania Słowa Bożego. Czyli metoda lekcja divina oczywiście jest dobra, ale trzeba tutaj wielkiego nawrócenia, trzeba zmiany mentalności. Bo my musimy mieć czas dla siebie, bo to nie jest dla kogoś innego, dla siebie. Po prostu musimy też miłować samego siebie. Miłuj bliźniego jak siebie samego, już w Starym Testamencie jest takie przykazanie najważniejsze. Pan Jezus go nie zniósł. Jak najbardziej go powtarza, tak, to ono nadal obowiązuje, czyli my musimy siebie kochać, ale nie egoistycznie właśnie. Tylko musimy kochać siebie według wskazówek Pana Boga, bo Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. My nie wiemy. On wie. Zresztą to jest pięknie napisane przez świętego Jana w Ewangelii, że tylko On wie, co jest w człowieku. Tylko Pan Jezus wie. I to jest to ważne, żebyśmy po prostu dali się prowadzić Panu Bogu. I tu lekcja divina jak najbardziej jest korzystna, no ale wymaga tego czasu, przynajmniej tej godzinki dla siebie.
A spotkałem się ze stwierdzeniami, że takie zaczynanie od pięcioksięgu, czy to nie jest zbyt trudne, czy to nie są zbyt trudne teksty, czy nie lepiej od Ewangelii było zacząć?
Pismo Święte całe jest trudne. Także od czegokolwiek byśmy zaczęli, to zawsze to będzie trudne, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no, niestety odbiorcy mają małe przygotowanie i właśnie ten projekt chce troszeczkę przygotować, a Pismo Święte jest jedno, bo Pismo Święte jest Słowem Bożym, prawda? A więc jeżeli my rozpoznajemy to Pismo Święte jako historię zbawienia całościowo, no to wtedy po tych wprowadzających wykładach będziemy mogli jakoś bardziej sobie to uświadomić, że ta historia zbawienia nie zaczyna się od nas, tylko ona się już zaczęła od stworzenia świata, prawda? A właściwie od zamysłu, jaki miał Pan Bóg, bo jak czytamy w tekstach, szczególnie nowotestamentalnych, w tych hymnach o Bożym planie zbawienia, chociażby w hymnie zamieszczonym na początku listu do Efezjan, no to tam się okazuje, że ten Boży plan zbawienia miał Pan Bóg już przed założeniem świata. On z miłości nas stworzył i chce nas zbawić, prawda? I to zbawienie to nie jest pojmowane tylko jako uwolnienie od grzechów, bo to już jest konsekwencja działania wolnego człowieka, który odrzucił Pana Boga i Pan Bóg mu pozwala się nawrócić. Ale tu jest coś innego, bo zbawienie ostatecznie polega na uczynieniu człowieka uczestnikiem chwalebności Bożej. No to jest istota zbawienia, prawda? To pozytywny wymiar zbawienia jest za mało podkreślany. A on w Nowym Testamencie występuje no, jako podstawa. A odpuszczenie grzechów to jest tylko jakby warunek, żebyśmy mogli być z Panem Bogiem, z tym świętym, chwalebnym, złączeni, no to musimy po prostu pozbyć się, czyli my sami się nie potrafimy tego pozbyć, muszą być zgładzone nasze grzechy. Czy my sobie potrafimy odpuścić grzechy? Nie potrafimy. Właśnie dlatego Pan Bóg nam musi odpuścić. To Pan Bóg gładzi grzechy, prawda? To są te sakramenty chrztu, czy spowiedzi, czy inne sakramenty, które i inne sposoby, bo nawet słuchanie Ewangelii w liturgii, słuchanie Słowa Bożego też gładzi grzechy. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Takie słowa wypowiada ksiądz czytający Ewangelię w niedzielę, czy tam codziennie, prawda? Na zakończenie to uczestniczy liturgii i prowadzący tę liturgię, to wiemy. Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale
no, tak bo te jest. Słowa są wymawiane po cichu, prawda?
No, tak, to znaczy przez kapłana. Można nawet do mikrofonu tak powiedzieć, żeby wszyscy słyszeli, prawda?
No ja się z tym nie spotkałem jeszcze gdzieś.
No, po cichu to nie znaczy, że one są tak
niesłyszalne,
prawda? Po cichu to jednak są wypowiedziane.
A czy jest coś takiego, czego księdzu zabrakło w tym Biblikum Śląskim? Co jeszcze warto byłoby dodać?
No, mi się wydaje, że tam jeszcze dużo, dużo rzeczy się może zmieścić. Bo myślę, że to jest projekt na dłuższy czas.
Tak, nie?
Skoro się zaczyna od pięcioksięgu, to tam jeszcze trzeba będzie potem uzupełnić o resztę, o dalszy ciąg czytania tych i poznawania ksiąg biblijnych. A oczywiście w trakcie wydaje mi się, że tu trzeba troszeczkę poczekać miesiąc, dwa, albo nawet na ten zasadniczy kurs, prawda? Kiedy to w ciągu roku będą przeprowadzane te rozważania, te wprowadzenia do poszczególnych ksiąg, po jakiejś pierwszej księdze już będzie można zobaczyć plusy i minusy. Nie? A więc co jest dobre, a co jeszcze szwankuje, co by trzeba było jakoś zmienić, czy uzupełnić, albo czego tam brak. Tak samo można wtedy jeszcze ewentualnie dołączyć jakiś inny środek multimedialny, prawda? Bo to też jest ciekawe. No, tylko żeby znów z tymi środkami multimedialnymi nie utrudnić. Bo to muszą być proste środki i w miarę tanie, prawda? To nie mogą być drogie środki. To raczej cały czas my musimy pamiętać o tym, że Słowo Boże jest dla wszystkich, nie tylko dla bogaczy, nie tylko dla tych, co się znają. Jest dla wszystkich. A więc musi to być przez prosty sposób przekazywane, prostymi środkami też, nie?
No istnieje też takie niebezpieczeństwo, że ludzie bardziej będą czytali komentarze, omówienia niż samo
Słowo Boże. To oczywiście.
I tutaj jest takie pytanie też do księdza profesora.
Bo dlatego jest ta lekcja divina, prawda?
Bo ksiądz obcuje z tym Pismem Świętym w sposób taki naukowy przez wiele, wiele, wiele lat. Jak sobie ksiądz profesor z tym radzi? Jaką radę by dał odbiorcom Biblikum Śląskim?
No na pewno takie studium multimedialne jakoś wprowadzi znajomość, przynajmniej taką lepszą znajomość Pisma Świętego. Trzeba się z treścią zapoznać. Trzeba, jak najbardziej. Ale to, co się stosuje przy Lectio Divina, jest czymś bardzo istotnym, bo tam mamy ten etap czytania dla zapoznania się. Potem jest to zastanowienie się, jest to medytacja. A więc głębsze zastanowienie się nad tym tekstem, prawda? I wreszcie już jest kontemplacja, czyli już to nie jest zastanawianie się nad Słowem Bożym, ale wtedy ten Pan Bóg ma do mnie przemawiać. Otwarcie się na to Słowo Boże. To jest bardzo egzystencjalna sprawa. Bo to oczywiście są różne metody. Ta metoda, która była wypracowana w ruchach młodzieżowych przedwojennych w Belgii i we Francji i została podjęta również potem przez księdza Blachnickiego w ruchu oazowym. Chodziło widzieć, oceniać, działać. Voir, juger, agir. Według Pisma Świętego. A więc widzieć jakąś rzecz w życiu, prawda? Teraz ocenić to w świetle Pisma Świętego, w świetle Ewangelii i wyciągnąć wnioski do działania. To jest ta ewangeliczna rewizja życia w ruchu oazowym, prawda? U księdza Blachnickiego. I wydaje mi się, że to też jest bardzo cenne do wykorzystania. Bo tu obok Lectio Divina. Obok Lectio Divina. Bo są przeróżne metody czytania Pisma Świętego, żeby to się stało takim słowem życia.
Bo tu mi to właśnie ksiądz profesor podsunął taką myśl, bo to Lectio Divina jest jak na razie przewidziane raz na miesiąc, a może by spróbować różne metody,
dokładnie,
co tydzień,
dokładnie,
powiedzmy inną, dokładnie, metodę,
oczywiście,
przedstawić.
Ja swego czasu opublikowałem taki artykuł na temat sposobów czytania Pisma Świętego, jakie one są. Ja tam oczywiście opierałem się już na opracowaniach i przedstawiłem te różne sposoby, a więc warto by nawet do takiego artykułu sięgnąć.
Jeżeli ksiądz wyrazi zgodę, to chętnie
można go wyciągnąć, on był publikowany, a więc on jest znany, można go przypomnieć, prawda, ten taki artykuł właśnie w ramach takich dodatków do tego multimedialnego studium i wtedy mamy możliwość zapoznania się z metodami, jak to czytać, prawda, bo artykuł jest powiedzmy o tyle lepszy od książki, bo książka jest za długa, nie? Obszerna, a artykuł jest w miarę krótki i można go sobie tam podzielić jeszcze na części, nie trzeba go całego zaraz czytać, nie? No i można coś z niego dobrego wyciągnąć. A więc to jest ważna też rzecz, żebyśmy umieli korzystać z takich spraw, jak różne metody czytania Pisma Świętego.
Jeszcze tak na koniec może bardziej osobiste pytanie. Jest ksiądz autorem też tego nowego komentarza Listu Świętego Jakuba. No, czy to jest taka szczególnie ulubiona księga księdza profesora, czy raczej to wynikało z cyklu wydawniczego bardziej niż z takiej fascynacji?
List Świętego Jakuba jest na pewno bardzo ciekawy, jako że to jest bardzo aktualna sprawa. Ten tekst Listu Świętego Jakuba jest tak, jakby był pisany dla dzisiejszego człowieka. On jest niesamowicie trafny. To jest praktycznie paryneza, czyli takie pouczenie moralne, jak postępować w związku z tym, że jestem wierzącym, jakie wynikają z tych prawd wiary, podstawowe takie praktyczne wskazówki do postępowania w konkretnych sytuacjach życiowych. I on tam pokazuje różne te sytuacje, no i daje rozwiązania. Bardzo w sposób taki ciekawy i współczesny, bym powiedział. Także list jest niesamowicie ważny i ciekawy, chociaż niedługi. Dlaczego akurat się nim zająłem? No bo po prostu mi go wyznaczono troszeczkę. To tak jest, że redakcja, organizatorzy tego komentarza, bo to jest cała seria komentarzy do Starego i Nowego Testamentu, wychodzą sukcesywnie, co roku się ukazuje kilka tomów tego komentarza, bo to jest takie przedsięwzięcie na kilka lat przewidziane. Już mamy sporo tych tomów, można to śledzić nawet w internecie również, prawda, bo tam są zaznaczone, co już wyszło, co się aktualnie ukazuje. No i ten komentarz jest o tyle, bym powiedział, inny od posiadanych przez nas komentarzy, czy to w języku polskim, czy nawet w językach obcych dostępne, bo w tym komentarzu podchodzimy trzy razy do jednej perykopy, do jednego fragmentu. I to jest coś zupełnie nowego, prawda? Bo w innych komentarzach to tak jest, że naraz jest jedno podejście, o wszystkim się mówi. I to jest takie troszeczkę pomieszane, a więc się trudno czyta. A tutaj jest to bardzo systematycznie podzielone, że najpierw mamy te kwestie literackie rozważane, potem jest egzegeza ścisła i wreszcie trzecie podejście to jest to orędzie, takie dzisiejsze, bardziej egzystencjalno-teologiczne, prawda, to przesłanie, jakie płynie z tego tekstu do nas. I przy takim potrójnym podejściu do tekstu, no to rzeczywiście można w miarę dobrze się z nim zapoznać, prawda. Przy tym jeszcze mamy oczywiście tłumaczenie z języków oryginalnych podane, no i kwestie są też zaznaczone różnic w odpisach starożytnych, nawet tak zwana krytyka tekstu. Czyli komentarz jest niesamowicie wnikliwy, przy tym jest dość obszerny wstęp do tego wszystkiego, prawda, dotyczący danej księgi. No, przecież jeżeli list świętego Jakuba ma 5 rozdziałów, a książka, prawda, wydana ma 360 ponad stron, no to
to świadczy o tym, jak szczegółowo został omówiony.
Że trzeba było dość dokładnie do tego podejść z podaniem jeszcze bibliografii, prawda, współczesnej. I to nie tylko tych komentarzy różnych, ale szczegółowe opracowania poszczególnych tematów, jakie tam są poruszane. Więc rzeczywiście ta seria komentarzy jest wydawanych przez wydawnictwo Świętego Pawła, Pauliści tak zwani, jest bardzo ciekawa.
A które zdanie czy fragment tego listu poleciłby ksiądz profesor jako takie przesłanie, powiedzmy, czy życzenia dla odbiorców Biblikum Śląskiego?
Jest takie prowokujące zdanie, jedno z zaskakujących, wydaje mi się, w tym liście. No, oczywiście już wszyscy znają takie zdanie, że wiara bez uczynków jest martwa, to wszyscy wiemy. To też jest bardzo ważne, zresztą tam wszystko jest ważne. Ale jest jedno takie, które się w ogóle gdzie indziej nie powtarza. No, mianowicie, no, jestem wierzący, to wystarczy, ale po swojemu, tak, po swojemu wierzący. A więc święty Jakub mówi tak, wierzysz, że jest jeden Bóg? No to nic szczególnego nie czynisz, bo diabeł też wierzy i drży. I to zdanie jest szokujące.
I warte przemyślenia.
Tak, a więc uznawanie istnienia tylko Boga to jeszcze jest za mało.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, księże profesorze.